Chwała Panu Jezusowi. Będziemy rozpoczynać nabożeństwo, bracia i siostry. To jest dobrze, że jesteśmy w Domu Bożym. Bardzo dobrze, że przyszliśmy tutaj, aby wielbić naszego Boga, wielbić naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest godzien wszelkiej czci i chwały. Pan nasz jest godzien czci i chwały. Godzien, aby też zaufać Mu. Godzien, aby wierzyć w Jego Słowo, którego potrzebujemy, które jest dla nas zabezpieczeniem, jest ochroną naszego życia. A więc chciejmy powstać, a rozpoczniemy wspólną modlitwą. Nigdy nie powinno nas dziwić to, że Bóg jest Bogiem żywym, który przemawia, który mówi do nas poprzez dary łaski. Wszystko, co jest napisane w Biblii, w Bożym Słowie, jest dla nas prawdziwe. I Biblia uczy nas, że Duch Święty daje dary, różne dary łaski, i On zachęca nas do tego, byśmy zabiegali o te dary. Paweł mówi, dążcie do miłości i usilnie starajcie się o dary ducha. Dążcie do miłości. Dlaczego jest tak bardzo ważne, aby dary duchowe były przekazywane w miłości? Bracie i siostry, to jest niezwykle ważne, to jest bardzo istotne, bo chcemy zobaczyć, że kiedy czytamy Słowo Boże i kiedy czytamy takie szczególne objawienia, kiedy Bóg posyłał, chociażby te 7 zborów w objawieniu świętego Jana, do tych 7 zborów azjatyckich było takie szczególne przesłanie i widzimy, że Pan posyłał tam słowo napomnienia, to było słowo korekty, napomnienia, ale nigdy nie pozostawiał ich w takim stanie, że tylko napomniał, tylko coś pokazał i zostawił tak człowieka. Absolutnie tak nie było. Zawsze dawał drogę wyjścia, dawał zachętę i wręcz kończyło się to obietnicą, że zwycięzcy dam. W każdym tym zborze on oczekiwał na zwycięzców, oczekiwał na tych, którzy pokonają ten problem. Na tych, którzy zwyciężą dzięki łasce i sile. Dzięki temu, że po pierwsze podejmuje decyzję, że ja nie chcę już tak żyć. Na przykład zbór do Efezjan, w Efezie problemem była utrata pierwszej miłości. To był poważny problem. I dzisiaj jest taki czas naprawdę ziębnięcia Kościoła, gdzie wielu ludzi ma chłodne serce do Chrystusa, bardzo chłodne serce dla Boga, gdzie życie, prawdziwe życie zamieniane jest na religię, na jakieś czynności jedynie religijne. A my wiemy, że chodzenie z Bogiem to nie jest religia, ale to jest relacja z żywym Bogiem. To jest to, co nas łączy, to jest miłość. Miłość Chrystusowa łączy nas z naszym Bogiem. I to jest tak ważne. Więc widzimy w objawieniu Jana, że Bóg dawał napomnienie. Pan Jezus dawał napomnienie, ale dawał też zawsze drogę wyjścia. Mówił, co zrobić. Dawał drogę wyjścia. Na przykład w zborze Laodycei powiedział, weźcie, abyście nabyli tą maść, którą będziecie mogli namaścić swoje oczy, aby przejrzeć. Pan daje drogę wyjścia. Pan napomina, ale daje drogę wyjścia. I zachęca, i oczekuje na to, że ci, którzy przyjmują Jego Słowo, oni będą zwycięzcami. A wiemy o tym z drugiego listu do Koryntian, w 2 rozdziale, 14 wierszu, czytamy, że w Jezusie Chrystusie Bóg daje nam zawsze zwycięstwo. Prowadzi nas do zwycięstw, kiedy walczymy w Jego mocy, nie w swojej sile, sprycie, w swojej mądrości, polegamy na swojej wiedzy, na tym, co już znamy, posiadamy. Nigdy tak nie róbmy, nie czyńmy. Oczywiście doświadczenie jest nam potrzebne, ale oparte o łaskę Bożą, oświecone przez łaskę Bożą, przez Ducha Bożego. A więc widzimy, Pan mówi, zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na tronie moim. Tak powiedział w Laodycei. To była niesamowita obietnica. W zborze Filadelfii również Pan daje obietnicę, że kiedy przyjdzie doświadczenie, próba na mieszkańców ziemi, Pan zachowa w tej próbie. Pan da łaskę i zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego. Znajdziemy zawsze to słowo zwycięzca. Bóg chce widzieć tych, którzy zwyciężają. Którzy zwyciężają. Chce widzieć tych, którzy walczą. Ale jakże właśnie osiągnąć zwycięstwo, jeśli nie ma walki? Jeśli człowiek nie walczy? Jeśli poddaje się? Jeśli w ogóle zawiesza jakby swoją duchową broń, oddaje, odkłada gdzieś i przestaje walczyć. A więc bracia i siostry, jakże to jest ważne, byśmy o tym pamiętali, że kiedy przychodzi jakieś objawienie, to nie jest to tego rodzaju objawienie, że ktoś nam powie, że tutaj w kościele jest grzech. W kościele jest ukryty grzech i wyjdzie sobie. To nie jest od Boga. Albo ktoś przyjdzie i powie, tutaj w kościele jest świat i wyjdzie i nic więcej nie powie. To nie jest od Pana. Często taki człowiek wskazuje na siebie, ale ja nie jestem tym, który ma świat. Ale ja nie jestem tym, który chodzi w grzechu. Często taki człowiek chce wskazać na swoją świętość, taką szczególną misję ma. Chce pokazać taki człowiek, zamiast wskazać na Chrystusa i Jego miłość. Bracia i siostry, to jest bardzo ważne, aby w centrum zawsze był Chrystus, bo On był widziany. Byśmy mówili o Jezusie, mówili o Chrystusie, który przecież grzechu nienawidzi, to jest prawdą, ale daje wyjście z naszych win, upadków, z naszych jakichś niewłaściwych decyzji, z pomyłek, które czasami popełniamy. Pan daje wyjście i prowadzi nas do tego, abyśmy zwyciężyli, byśmy byli zwycięzcami. Oczekuję na to, że staniesz się zwycięzcą. I skoro On tak mówi, to znaczy, że w tym jest moc, autorytet, że to jest możliwe, to jest dla ciebie. Bóg chce czynić nas zwycięzcami. Była taka wizja w kościele. W tej wizji pokazany był człowiek w małej łodzi na środku morza. I ten człowiek bardzo bał się, ponieważ była burza, było ciemno, był wielki wicher i on był pewny, że utonie, że za chwilę zginie, że za chwilę utonie. I usłyszał głos od Pana, to był głos od Boga, patrzysz w niewłaściwą stronę. Nie patrz w tą stronę, ale spójrz w stronę światła. Spójrz w stronę światła. I ten człowiek wówczas odwrócił się w drugą stronę i zobaczył potężną latarnię, taką morską latarnię, która emitowała mocne takie światło, które wskazywało mu drogę do bezpiecznego portu. I okazało się, że ten port był bardzo blisko, ten brzeg był blisko. On sądził, że to jest daleko, że to już jest koniec, że on utonie, że to jest koniec, koniec jego życia duchowego, koniec jego chrześcijaństwa, koniec wszystkiego. Ale tutaj Bóg pokazał, patrzysz w niewłaściwą stronę, patrzysz w niewłaściwą stronę. Bracia i siostry, znajdujemy takie słowa w Biblii, kiedy to uczniowie płynęli z Panem Jezusem w łodzi i kiedy taka wielka burza, nagle powstała wielka burza i fale wdzierały się do łodzi. I wtedy uczniowie nawet oskarżali Pana Jezusa. Nic cię to nie obchodzi? Przecież giniemy, nic cię to nie obchodzi. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że często tak jest, że w próbach, w doświadczeniach jesteśmy bardzo podobni do tych uczniów. Myślimy, że Bóg nas zostawił. Myślimy, że nic Go to już nie obchodzi. Myślimy, że jest On nas porzucił ze względu na to, że się na nas bardzo gniewa. Na jakąś rzecz tak się rozgniewał, że nas pozostawił. Ale czy to jest prawdziwy obraz Boga? Kto taki obraz Boga maluje w sercu człowieka, jak nie diabeł, jak nie szatan? Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że ten prawdziwy obraz Boga to jest Bóg, który obiecał nigdy nas nie pozostawić, nigdy nas nie porzucić. Czytam o tym w wielu miejscach. To są obietnice Bożego Słowa. Wczoraj, kiedy czytałem Księgę Izajasza, po raz kolejny zwróciłem uwagę, że choćby ojciec, matka ciebie zapomnieli, to jednak ja ciebie nie zapomnę. Moim jesteś. Wyrysowałem cię na moich dłoniach. Moim jesteś. i Pan nie zostawi swojego dziecka. To jest wierność Boża. To jest miłość Boża. I Biblia uczy nas, że choćby nawet ledwo tliło się w tobie życie, to Pan takiego nie dogasi tego życia. Choćbyś był złamaną trzciną i chwiał się na byle wichurce, byle wietrze, to Pan tej trzciny nie dołamie, nie złamie, nie odrzuci, ale raczej przewiąże i będzie oczekiwał, że na nowo tam będzie życie, że na nowo będziesz żył, że powstaniesz. A zwróćmy uwagę, że nawet przychodził do martwych, przyszedł do Łazarza, który był martwy, i wzbudził go do życia. Taki jest nasz Pan. On nigdy nie rezygnuje z człowieka. Będzie walczył, bo czytamy o tym w Ewangelii Jana, że Pan Jezus przyszedł nie po to, aby świat sądzić, ale po to, aby świat zbawić. I to jest ważne, abyśmy wiedzieli, mieli ten właściwy obraz Boga, nie dali się zwieść, oszukać swojemu własnemu sercu, bądź temu, co diabeł chce malować i pokazywać, i oskarżać Boga w naszych oczach, że Pan cię zostawił. Pan cię zostawił. Ty utoniesz, ty jesteś sam w tej łódce i utoniesz na pewno. To nie jest prawdą. Zwróćcie uwagę, bracia i siostry, on usłyszał głos, ten człowiek: patrzysz w niewłaściwą stronę. Można patrzeć ciągle na chmury, na te ciemne, wielkie chmury, które kłębią się, które są takie złowrogie, które błyskają błyskawicami. Ale właśnie Bóg nie chce, byśmy tak patrzyli. Biblia mówi, abyśmy patrzyli na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem wiary, który powiedział sam o sobie: ja jestem światłością świata. Ja jestem światłością świata. To jest ta latarnia, to jest to światło, to jest Jego Słowo. To jest Jego Słowo również, które jest światłością na naszych ścieżkach, na naszych drogach. Nie patrzmy na chmury, nie patrzmy na te złowrogie rzeczy. Nie patrzmy na to, nie myślmy o tym, jak wielki, potężny jest przeciwnik. Być może teraz stoi ktoś przed jakimś takim trudnym zadaniem i widzisz Goliata, widzisz potężnego przeciwnika, widzisz, że nie masz naprawdę szans, aby się z nim zmierzyć. To Pan mówi do ciebie: nie patrz na Goliata, nie patrz na te chmury, nie patrz na to, odwróć głowę i spójrz, jak mocne światło daje ta latarnia. To jest Pan Jezus Chrystus. I widzimy, że tu okazało się, że ten brzeg był bardzo blisko, że zwycięstwo było tak bardzo blisko. I bardzo często tak jest. Człowiek wyobraża sobie, wyobraźnia działa, podsycona przez nasze własne serce, a często też przez moce ciemności. Ta wyobraźnia jest tak jakby oszukuje, okłamuje nas. Więc nie patrzmy w tę niewłaściwą stronę, nie patrzmy na te ciemne, złowrogie chmury, nie patrzmy na Goliata, na ten potężny, wielki problem, ale spójrzmy na Jezusa. Po raz kolejny spójrzmy na naszego Pana Jezusa. W księdze Nahuma czytamy takie słowa: dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku. On zna tych, którzy Mu ufają, przeprowadza ich przez wezbrane fale. Zna tych, którzy Mu ufają. Przeprowadza ich przez wezbrane fale. W Księdze Sędziów, w 21 rozdziale i 25 wiersz, czytamy słowa takie: w tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. To był okres sędziów. Nie było króla w Izraelu i czytamy, że każdy robił to, na co miał ochotę, to, co mu się podobało. I czasami człowiek może myśleć w taki sposób o sobie, często można to nawet słyszeć, że człowiek mówi tak, że jestem panem sam dla siebie. Jestem sobie panem, tak jak polska szlachta mawiała. Sobie pan, jestem sobie panem. Mogę robić to, na co mam ochotę. Mogę czynić to, mam wolną wolę i mogę czynić wszystko. Czy to jest prawdą? Kiedy czytamy Boże Słowo, bracia i siostry, bo wszystko musimy sprawdzać z Bożym Słowem. To jest jedyny prawdziwy autorytet, na którym możemy się oprzeć. To Słowo Boże nie zmienia się przecież. A więc kiedy my czytamy Boże Słowo, to nie widzimy potwierdzenia w takiej mowie, ale widzimy, że możemy znaleźć dwie grupy ludzi. są niewolnicy, niewolnicy grzechu, niewolnicy szatana, który zmusza ich do pełnienia swojej woli, co nie oznacza, że każdy człowiek jest opętany demonicznie, ale każdy człowiek, zgodnie z tym, co Paweł napisał w liście do Koryntian, jest pod wpływem kłamstwa szatana. Pod wpływem kłamstwa szatana. Wierzy kłamstwu. Wierzy kłamstwu. Ale wiemy, że pośród tych wszystkich informacji, pośród tych wszystkich źródeł informacji jest jeden cichy głos Bożego Świętego Ducha. Jest Boże Słowo. A więc są niewolnicy, niewolnicy grzechu, niewolnicy szatana. Diabeł może zostawić człowieka i pozwolić mu tak myśleć. Rób sobie co chcesz, obyś był tylko daleko od łaski Bożej. Obyś był tylko daleko od tego, który zbawia, który uwalnia, który może dać nam życie. A więc czytamy o tym w Bożym Słowie bardzo wyraźnie, że są również dwa jarzma. Jest jarzmo grzechu, jarzmo niewoli i jest to jarzmo naszego Pana Jezusa Chrystusa, które jest miłe, które jest lekkie, bo pełnić wolę Bożą, bracia i siostry, to jest pokarm dla naszej duszy. Człowiek, który żyje w woli Bożej, to trochę kosztuje, ponieważ musimy podjąć jakieś decyzje. To jest to, że bierzemy każdego dnia krzyż. Ten krzyż jest po to, aby zwyciężyć nasze ja, aby zwyciężyć nasze pragnienia i aby podporządkować się woli Bożej. I człowiek, który żyje według woli Bożej, zwróćmy uwagę, że taki człowiek ma pokój w sercu, ma spełnienie w sercu, ma też taką satysfakcję przed Panem. Taki człowiek żyje, jest błogosławiony, jest naprawdę szczęśliwy i niczego mu nie brak. Jego oczy nie są skierowane na rzeczy tego świata. On oczekuje Królestwa Bożego. Jego prawdziwym szczęściem jest być z Chrystusem. I to jest autentyczne, to jest prawdziwe. Tego nie da się wytworzyć jakoś w sztuczny sposób. Ale ci, którzy pełnią wolę Bożą, naprawdę są bardzo błogosławieni. A więc widzimy, że czasami ludzie mogą myśleć tak o sobie, że robię to, na co mam ochotę. To nie jest prawdą, że robisz to, na co masz ochotę. Robisz to dokładnie, do czego będzie zmuszał ciebie diabeł. Będziesz, jeżeli żyjesz daleko od łaski Bożej, to nawet nie wiesz o tym, że jesteś tak jakby jesteś prowadzony w pewnym sensie przez diabła, jesteś prowadzony w pewnym sensie przez szatana, który zasłania oczy umysłu naszego, by nie świeciło nam światło Ewangelii. Więc taki człowiek jest naprawdę oszukany, jest oszukany. Jest nadal ciągle niewolnikiem. Więc czasami ludzie żyją właśnie w taki sposób, jakby byli bez króla. Tu jest powiedziane, że nie było króla, ale czy to jest też prawdą? Nie jest do końca prawdą. Bo kiedy król został powołany, ten pierwszy król, Saul, to wówczas Bóg rozgniewał się na swój lud. I przez proroka Samuela potwierdził i pokazał, że tak naprawdę odrzucili jego jako króla i chcieli mieć tego ziemskiego króla. Tak naprawdę Izrael zawsze miał króla. Bóg jest tym królem. Bóg jest królem. Jeżeli człowiek ma jego słowo w sercu, jego zakon w tamtym czasie miał w sercu, to taki człowiek żył według woli tego króla. Chciał się jemu podobać. Więc nie było króla, tak naprawdę był król i król zawsze jest. Król zawsze jest, bracia i siostry. Pan Jezus zawsze jest na swoim miejscu, ale czy my jesteśmy tymi, którzy chcą Jemu służyć? Czy jesteśmy tymi, którzy naprawdę chcą mieć tego króla nad sobą i Jego prawdziwe panowanie, Jego prawdziwe królowanie? Czasami ludzie tak właśnie sobie myślą, że nic się takiego wielkiego nie dzieje. Ale dzieje się, bo w tym duchowym wymiarze nie ma czegoś takiego jak, nie ma czegoś takiego, nie istnieje jak taka pewna stała, ale ciągle coś się dzieje, ciągle coś się wydarza i albo my idziemy w stronę Pana Jezusa, w stronę Królestwa Bożego, albo się cofamy. Nie ma czegoś takiego jak stanie w miejscu. Więc jakże to jest ważne, byśmy uświadomili to sobie i byli uświadomieni, że Bóg wciąż oczekuje na nas, że On chce być naszym Panem, chce być naszym Królem. I to jest cudowne, bo człowiek, który nie chce, aby Chrystus nad nim panował, to jest człowiek, który tak naprawdę nie zna, nie wie, nie zna prawdy, nie ma poznania Boga, nie ma poznania prawdy. Taki człowiek jest nieświadomy wielu rzeczy, ponieważ panowanie Chrystusa oznacza bezpieczeństwo i ochronę dla naszego życia. Panowanie Chrystusa to jest zabezpieczenie dla ciebie, młody człowieku. Czasami ludzie złoszczą się, na przykład mama czy tata pokazuje Słowo Boże swoim dzieciom i słuchajcie, żyjcie w taki sposób, jak Biblia uczy. Nie postępujcie tak czy tak. I często młodzi ludzie się buntują. I oni myślą, że to jest wykonywanie słowa, taka zasada dla samej zasady. Aby być takim i już. Że to jest jakaś opcja, opcja jedna z wielu na styl życia. Ale czy to jest prawda? To nie jest opcja jedna z wielu. Ponieważ to jest jedyna prawda. To jest prawda jedyna. Jezus Chrystus jest prawdą. I On jest tą drogą dla nas. I On jest tą ochroną naszego życia. Jest zabezpieczeniem dla nas. On jest tym, który nas chroni od wszelkiego zła, bracia i siostry. Chce chronić nas od różnego rodzaju konsekwencji, niewłaściwych decyzji, które możemy podjąć jako niedoświadczeni, młodzi, albo jako nawet i starsi. Nawet już i starsi możemy być, a wciąż możemy podejmować te niewłaściwe decyzje i zbieramy potem, bo Biblia uczy nas, że to, co człowiek sieje, rządź też i będzie. Jeżeli my jesteśmy ludźmi, którzy siejemy dla ciała, to będziemy rządzić. Te owoce gorzkie, to są złe owoce, gorzkie owoce. Pan nie chce, by tak było. Bóg chce nas naprawdę błogosławić i zachować w dniu, tak jak czytaliśmy, w dniu próby, kiedy przyjdzie na mieszkańców ziemi, kiedy straszliwe sądy będą dotykać ziemię. Pan chce nas od tego wszystkiego ustrzec i zachować. Chce zachować nas od konsekwencji grzechu. Często ludzie nie są w stanie nawet przewidzieć, jak straszną rzeczą jest grzech. I że konsekwencje grzechu popełnionego są o wiele bardziej większe niż człowiek myślał, że będzie inaczej. Ale te konsekwencje są o wiele, wiele, wiele większe. Człowiek nie jest w stanie nieść często tego brzemienia. Jego sumienie jest tak mocno obciążone, że nie jest w stanie dźwigać tego brzemienia, konsekwencji swoich uczynków, swoich grzechów. Pan chce nas od tego wszystkiego zachować, od różnego rodzaju pułapek, od różnego rodzaju zasadzek diabelskich, od tego, że będziesz zdradzony, poraniony, od tego, że może będziesz oszukany, wykorzystany. Bóg od tego wszystkiego chce zachować, bo On wie wszystko. Ja pamiętam taką sytuację, kiedyś opowiadaliśmy to świadectwo. Moja żona Danusia opowiadała świadectwo swojego nawrócenia pewnemu młodemu chłopakowi. Wówczas sama, to było zaraz po nawróceniu Danusi, ona składała świadectwo, dzieliła się swoją wiarą. I ten młody człowiek naprawdę był przekonywany. Był przekonywany i on tak to przeżył i on był pod ogromnym wrażeniem i powiedział, tak, to jest prawdą, ja w to wierzę. Wszystko to, co mówisz, jest tak niesamowite, ja w to wierzę, to jest prawdą, ale to jeszcze nie jest dla mnie czas. Ja jeszcze troszeczkę chcę sobie pożyć. Chcę jeszcze troszeczkę sobie tutaj na tym świecie, chcę troszeczkę jeszcze sobie tutaj pokorzystać z tego świata. On akurat skończył maturę, zdał maturę i wybierał się na studia. Długie wakacje były przed nim. Rodzice kupili mu motor i on zaczął jeździć na tym motorze trochę szybciej niż można i po prostu zginął miesiąc po tym zwiastowanym słowie. Zginął. Bracia i siostry, gdyby on przyjął Chrystusa, przyjął Ewangelię, jestem pewny, że Bóg by go zachował od tego wypadku. Że Bóg mógłby go uchronić od tego wypadku. Dlatego, że on przychodziłby na spotkania modlitewne, do kościoła, do zboru, gdzie się głosi słowo, gdzie ludzie modlą się, wstawiają o ochronę, o błogosławieństwo, on byłby już pod łaską Bożą, a więc Pan przewidział, widział, że ten człowiek jest zagrożony, bo Bóg wszystko wie. I my nie starajmy się tego zrozumieć, bo i tak nie pojmiemy tej Bożej wiedzy i mądrości, ale Pan wiedział, co czeka tego człowieka, dlatego chciał go zbawić, zachować i nie tylko jego ciało i przedłużyć życie na świecie, ale nade wszystko dać mu wieczność. I co stało się z tym człowiekiem, który zlekceważył? Gdzie on poszedł? Dokąd on poszedł? Więc bracia i siostry, nie myślmy nigdy w taki sposób, że słowo jest po to nam mówione, byśmy je wykonywali. Taka zasada dla zasady, że musimy coś reprezentować też w życiu, że to tak jakby wypada mieć taki właściwy styl życia i tak jak chrześcijanin porządnie żyć. To nie o to chodzi. Słowo jest zabezpieczeniem. Słowo nas chroni. Słowo jest ochroną naszego życia. Demaskuje kłamstwa diabła, zasadzki szatana. Pan jest ochroną naszego życia. Jego święta krew nas chroni i łaska Boża jest nam darowana. Jakże cudowną rzeczą jest żyć pod ochroną Najwyższego. Psalm 91 o tym mówi. Żyć w cieniu, pod ochroną Boga. To jest cudowne, bracia i siostra. Więc my czytamy tu, że nie było w Izraelu króla. Był chaos, było zamieszanie. I kiedy naród izraelski dotarł już do ziemi obiecanej, Bóg nakazał im, aby rozprawili się ze wszystkimi narodami pogańskimi, aby wytępili te narody pogańskie, aby nigdy nie łączyli się z tymi narodami, nigdy nie służyli tym bogom, którym oni służą. Wręcz Bóg nakazał zniszczyć, wytępić te narody. To był sąd Boga. Być może nam się to dziwnym wydaje, ale czytamy o tym, że ta wina Amorytów miała się wypełnić. To byli ludzie, którzy składali w ofierze swoje dzieci Molochowi, spalali niemowlęta w ogniu wielkim. To były ich zwyczaje. To były okropne, barbarzyńskie zwyczaje. Bóg posyłał do nich proroków, posyłał do nich słowo swoje. Oni przez wiele setek lat nie chcieli się upamiętać. I kolejne pokolenia były gorsze, coraz gorsze. A więc Pan czekał, aż dopełni się ta wina Amorytów. To tak czytamy w jednym z psalmów, że ten kielich gniewu Bożego może się w końcu przelać. I wtedy Pan sądzi, wtedy Pan powstaje na sąd. Kiedy kielich gniewu Bożego jest przelany, Pan powstaje, aby sądzić. I tak się też i stało. Bóg osądził te narody, te nieposłuszne, barbarzyńskie narody, które miały te ohydne, wstrętne zwyczaje, obrzydliwe zwyczaje. Nie chciałbym o wszystkich tych zwyczajach mówić, one naprawdę były straszne. A więc Pan chciał się rozprawić z tymi narodami. I wiemy, że Izraelici byli posłuszni, ale nie do końca, nie we wszystkim. Zostawili, nie do końca pokonali te narody, odpuścili sobie w walce. I w Księdze Sędziów w 2 rozdziale czytamy, że wystąpił anioł pański z Gilgal. Czyli anioł Pana przynosi im słowo. To tak jakby sam Bóg przyszedł do nich ze swoim słowem. Anioł to jest posłaniec, to jest sługa od Boga. I czytamy, co anioł wypowiedział do tego narodu. Wywiodłem was z Egiptu. I wprowadziłem was do ziemi, którą przysięgłem waszym ojcom, mówiąc, nie naruszę przymierza mego z wami na wieki, tylko wy nie zawracajcie, nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zburzcie ich ołtarze. Wy jednak nie usłuchaliście mojego głosu. Czemu to uczyniliście? Przeto i ja powiadam, nie wypędzę ich spośród was. Będą wam wrogami, a ich bogowie będą dla was sidłem. Gdy tedy anioł pański wyrzekł te słowa do wszystkich synów izraelskich, lud podniósł swój głos i zapłakali i nadali tej miejscowości nazwę Bochim i złożyli tam Panu ofiarę. A więc skruszyli się w swoim sercu, zapłakali, Ale widzimy, że Bóg tutaj wypowiedział swoją wolę, wypowiedział swoje słowo, dlatego że postąpiliście w taki sposób, że nie usunęliście tych ołtarzy, nie rozprawiliście się z tymi fałszywymi bóstwami, bogami, bożyszczami, nie słuchaliście mojego głosu, nie byliście mi posłuszni, to i ja wam mówię teraz, że nie wypędzę tych narodów spośród was, ale oni będą mieszkać pośród was i ich bogowie będą dla was sidłem. I czytamy, że oni również będą wam wrogami, będą wam wrogami. Bracia i siostry, my czytamy w Słowie Bożym, że Bóg bardzo często nakazywał i oczekiwał na takie bardzo radykalne nawrócenie. Ale kiedy czytamy uważnie Boże Słowo, widzimy nawet pośród mężów Bożych, którzy nawracali się, oczyszczali świątynię, oni pozostawiali takie miejsca na wzgórzach. Miejsca na wzgórzach, gdzie oddawano nadal cześć innym bogom, innym bożkom w ziemi izraelskiej. I to były właśnie te rzeczy, na które gniewał się Pan. Nie było tego radykalnego wytępienia, nie było tego radykalnego nawrócenia, nie było tego prawdziwego nawrócenia. To było powierzchowne nawrócenie. Bóg nie chce, aby tak było. Zwróćmy uwagę, że kiedy Saul dostał nakaz od Boga, aby wytępić Amalekitów, wrogów Pana, on do końca tego nie uczynił, nie zrobił, nie wykonał tego posłusznie do końca, ponieważ my Amalekitów spotykamy już po tym wydarzeniu. Nie jest to dokładnie opisane, ale na pewno on był nieposłuszny. Wiemy, że zachował też dobra materialne, które Bóg mu kazał zniszczyć, ale widzimy, że najprawdopodobniej nie wypełnił tego rozkazu dokładnie, ponieważ Amalekita był tym, który zabił Saula. Amalekita był tym, który go dobił. Wiemy, że on później przyszedł do obozu Dawida i składał jakby świadectwo o tym, w jaki sposób umarł Saul. I wiemy, że ten Amalekita był tym, który dobił Saula. A więc, bracia i siostry, pomyślmy chwilę nad tym. Saul nakazał też wytępić wszystkie czarownice i wróżbiarzy, i ludzi, którzy zajmowali się okultyzmem, nakazał oczyścić z tych ludzi ziemię izraelską. Ale wiemy, że ten rozkaz Saula nie był wykonany do końca. Nie był wykonany w taki sposób, jak oczekiwał tego król. Król nie sprawdził tego dokładnie, nie rozliczył tych, których posłał, ponieważ wiemy, że sidłem dla niego, pułapką stała się ta kobieta, która wróżyła jemu tuż przed bitwą z Filistynami, w której poległ. Ona stała się jakby sidłem, dlatego że Saul wziął udział w seansie spirytystycznym. To był seans spirytystyczny i tak naprawdę to jest opis seansu spirytystycznego. Czasami ludzie mówią, czy to Samuel, czy to był Samuel, naprawdę się tam pokazał? Bracia i siostry, to nie był Samuel, ponieważ jest to opis jedynie seansu spirytystycznego. A w seansach spirytystycznych te duchy, one przybierają różne postacie. Pan Jezus jedynie może wywoływać z krainy umarłych. W Jego ręku są klucze śmierci i piekła. Zwróćmy uwagę, że On przywołał Mojżesza, Eliasza na górę przemienienia. Pan może to uczynić. Tylko Bóg może to zrobić. Ale nie ci, którzy wzywają zmarłych, wywołują duchy zmarłych. Tak naprawdę pod tymi duchami zmarłych podszywają się pod nie demony. To jest zgodne z nauczaniem całej Biblii. A więc tak naprawdę czytamy tam, że to był opis seansu spirytystycznego i wiemy, że te duchy wieszcze mogą do jakiegoś momentu coś przepowiedzieć. Mogą przepowiedzieć. To tak jak Hitler początkowo, on miał sukcesy, dlatego, że był otoczony okultystami, którzy wróżyli mu, którzy zajmowali się tym w profesjonalny sposób, tak można to nazwać, w profesjonalny sposób, zaprzedani całkowicie szatanowi. Wróżyli mu i on po prostu podejmował decyzje w oparciu o ich objawienia. Ale dokąd go tak naprawdę zaprowadziły te głosy? Do totalnej klęski, do totalnej porażki. Więc diabeł właśnie taki sposób działa, że często człowieka wprowadza, no niby wygląda to tak dobrze, ale końcem tego jest pułapka, jest śmierć, dlatego że on jest kłamcą i ojcem kłamstwa i nigdy nie było prawdy w jego ustach. A więc przyszedł po to, żeby sprzeciwiać się, żeby oczerniać, oskarżać, aby zwodzić. A więc my widzimy tutaj, że Saul nie rozprawił się z czarownicami, z wróżbiarzami i to stało się dla niego sidłem, to stało się dla niego pułapką. Gdybyśmy przeczytali Psalm 137, na chwileczkę może otwórzmy ten psalm. Ósmy wiersz. Córko babilońska, pustoszycielko, błogosławiony, kto ci odpłaci, kto odpłaci to, coś nam wyrządziła. Błogosławiony, kto pochwyci i roztrzaska niemowlęta twoje o skałę. Jakie drastyczne słowo. Jakie bardzo drastyczne słowo. Błogosławiony człowiek, który roztrzaska te babilońskie niemowlęta o skałę. Jak my mamy to rozumieć, bracia i siostry? Musimy prawidłowo to rozumieć. My musimy pamiętać o tym, że to niemowlę, które wygląda na takie słodkie, piękne, wspaniałe, miłe, które tak wspaniale się uśmiecha, ma nie, jakieś ładne loczki i niewinne oczy, takie niemowlę rośnie. I po jakimś okresie czasu to, co zostało mu przekazane w duchowy sposób, on zaczyna to rozwijać i staje się wrogiem Boga, wrogiem Boga, wrogiem ludu Bożego. Możemy odnieść to do grzechu, również możemy odnieść to do grzechu. Jeżeli nie pokonamy grzechu, bracia i siostry, to ten grzech urośnie. To ten grzech urośnie, on stanie się potężny, wielki, zwiąże cię do tego stopnia, że ten grzech w końcu spowoduje całkowity upadek. Całkowity upadek. Dlatego czytamy, że błogosławiony jest ten, kto pochwyci i roztrzaska niemowlęta twoje o skałę. Ale wiemy również, że księga ta, Biblia, jest duchową księgą. I wiemy, że skała to jest Chrystus, to jest Bóg. Skała to jest Bóg. Jak góry otaczają Jeruzalem, tak Pan otacza swój lud na wieki, teraz i zawsze. Skała, ta skała, fundament, opoka, to jest Jezus, to jest nasz Jezus. I te niemowlęta, które spotykają się z tą skałą, z Chrystusem, one mogą być przemienione i uwolnione przez tą skałę, uwolnione przez Chrystusa od tego, co zostało przekazane im w dziedziczny sposób. To, co zostało przekazane, duchowo przekazane, takie duchowy spadek, duchowe dziedzictwo, to duchowe przekleństwo zostało przekazane tym niemowlętom. Kiedy spotka się z Chrystusem, kiedy spotka się ze skałą, to zostaje złamane. Ja często słyszałem takie świadectwa. Są tacy ludzie, którzy adoptują dzieci, biorą je, po prostu zabierają te dzieci, wychowują jak swoje własne, kochają jak swoje własne. I to jest piękne, że ludzie są tacy, że możemy takich ludzi spotkać dzisiaj. To jest piękne. I wiecie, można wszczepić w to dziecko zupełnie nowe rzeczy, zupełnie nowe geny duchowe. A jeśli ktoś jest jeszcze dzieckiem Bożym, jest chrześcijaninem, to ma możliwość głoszenia Ewangelii. Ma możliwość głoszenia tej skały Chrystusa, który może wszystko zmienić w życiu tego dziecka. Wszystko może zmienić. Więc błogosławieni są ci, którzy rozprawią się w taki sposób z grzechem. To jest cudowne. To jest wspaniałe. A więc my widzimy tutaj, że Bóg chce, abyśmy rozprawiali się ze wszystkim to, co może być dla nas wiążące, to, co jest niebezpieczeństwem, to, co jest pułapką, to, co jest grzechem, ponieważ my nie jesteśmy wolni zupełnie od naszej natury, tej starej natury, tej upadłej natury. Nie jesteśmy całkowicie wolni, wciąż nosimy ją na sobie. Ale rzecz polega na tym, aby ta nowa natura, ten wewnętrzny człowiek, to nowe duchowe serce przejęło całkowicie panowanie, całkowicie królowanie, żeby Boże Słowo panowało w naszym sercu, nie stary człowiek, nie ta stara upadła natura, ale Boże Słowo, bracia i siostry, aby ono królowało, ono panowało w nas, ten nowe życie, które Bóg nam dał. Zwróćmy uwagę, że mamy wszyscy skłonności do grzechu, a więc w jaki sposób powinniśmy postępować, jak powinniśmy żyć jako dzieci Boże. Zwróćmy uwagę, że kiedy widzimy na przykład mały płomień, który się ledwo tli, malutki płomyczek, który ledwo widać. Jeśli wylałbyś tam z karnistra, nie wiem, kilka litrów benzyny, to natychmiast ten ogień będzie potężny, wielki, urośnie. Bracia i siostry, w taki sposób możemy podsycać żądze cielesne w nas. Te cielesne żądze, nie możemy być naiwni, nie bądźcie naiwni, nie dajcie się oszukać, że ktoś już ze wszystkim ma już taki spokój. A on już jest taki, co ty się tam mną nie martw, ty się martw o siebie, tak ludzie myślą, a zaraz upadają później tacy. Z bracia i siostry, dlatego, że my mamy te skłonności i powinniśmy unikać tych miejsc, gdzie te skłonności są podsycane. Bo tym, czym jest benzyna dla małego ognia, tym są jakieś tam okoliczności, w których znajduje się człowiek. Ja pamiętam, zaraz po nawróceniu wpajano w nas tą zasadę, aby nie iść, nie prowokować losu. Ktoś kiedyś na przykład miał problemy z alkoholem. Omijaj to towarzystwo. Po co masz chodzić w takie miejsca? Po co masz chodzić w miejsca, gdzie po prostu odżywają w tobie jakieś wspomnienia, budzą się jakieś tam dawne rzeczy. Znam człowieka, który właśnie w taki sposób upadł. Nie słuchał, nie chciał słuchać. Miał zamiłowanie do takiej, można to nazwać taką atmosferę. On lubił atmosferę, bardzo atmosferę, tą kawiarnianą atmosferę. Lubił też taki szczególny rodzaj muzyki. On słuchał ten rodzaj muzyki, szukał chrześcijańskiej muzyki, choć nie znał języka, w którym była śpiewana ta muzyka, słowa, ale on szukał tylko po to, żeby słyszeć te dźwięki, które lubi, tą melodię, którą lubi. No i lubiał taką kawiarnianą atmosferę. I to było coś, co rozpaliło jego żądzę. A wiemy, że grzech rodzi grzech. Jeśli człowiek w porę tego nie utnie, to grzech rodzi grzech. Oczywiście, bracia i siostry, jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji z konieczności, bo czasami jest tak, że nie mamy na to wpływu, możemy znaleźć się w jakichś takich okolicznościach, gdzie Bóg nas postawi w jakimś takim miejscu, gdzie te, można powiedzieć, te żądze się jakby podsycają, to ja wtedy wierzę z całego serca, że Pan daje szczególną ochronę. Znalazłeś się tam z nie swojej woli, a więc Bóg udziela swojego autorytetu, Bóg udziela swojej szczególnej ochrony. On kładzie swoje dłonie na nas, Jego krew nas chroni, bracia i siostry. Ale jeśli człowiek sam pcha i lezie i gdzieś idzie i wie, że to jest dla niego zagrożeniem, a lezie tam, idzie, no to czy co należy się spodziewać? Tylko jednego, tylko upadku, tego, że się potknie. Więc takich rzeczy może być mnóstwo, ponieważ my jesteśmy bardzo różni, różnimy się od siebie i to, co dla mnie może być niebezpieczne, dla ciebie wcale nie musi być niebezpieczne. Ale wy możecie mieć jakieś rzeczy, z którymi ja sobie na przykład radzę w 100%. Więc to bardzo różnie można zastosować. Każdy z nas tak naprawdę wie, z czym ma problem. Każdy z nas tak naprawdę wie, kiedy powstaje w nas żądza. Każdy z nas wie, co nas kusi. I tutaj naprawdę, tak jak Słowo Boże uczy nas, z odsłoniętym obliczem stajemy przed Panem, czyli bez maski żadnej. Bez żadnej maski, sztucznej świętości, ale tacy, jacy jesteśmy, stajemy przed Bogiem i mówimy szczerze przed Bogiem: Panie, z tym mam problem. Pomóż mi, wzmocnij mnie, pobłogosław, oddziel mi swojej łaski. Jeśli człowiek do tego się przyznaje i wyznaje, naprawdę Bóg udziela swojego autorytetu. Bóg takiego człowieka błogosławi, zmienia, przemienia. Więc wtedy, kiedy znajdziemy się w takich okolicznościach, nie planowaliśmy tego, albo jesteśmy zmuszeni, czy to, nie wiem, jakaś rodzaj pracy, czy... No różnie jest w życiu. Bardzo różnie jest w życiu. Ale jest inna sprawa, kiedy człowiek zaczyna wybierać. Kiedy zaczyna źle wybierać, zaczyna źle decydować i lezie, i pcha się, i szuka. Szuka możliwości. Szuka możliwości. To jest naprawdę niewłaściwe. To jest bardzo niewłaściwe. Spotkaliśmy kiedyś pewną siostrę, której mąż jest w służbie i między nimi był jakiś taki kryzys. A już dzięki Bogu jest po tym kryzysie. Oni doszli do porozumienia, zupełnego porozumienia. Bóg uleczył, uzdrowił między nimi to, co spowodowało ten kryzys. Ale pamiętam, ta siostra była wtedy taka rozgoryczona i ją spotkałem i ona powiedziała, wiesz co, ten mój mąż, nigdy go nie ma w domu. On już sobie sam wynajduje, ja to widzę. Że on sam szuka. Szuka powodu, żeby tylko nie być w domu. Żeby tylko uciekać. Żeby tylko być. Żeby tylko wyjeżdżać. Żeby tylko gdzieś tam być daleko ode mnie. I szukać jakichś nowych wrażeń. I to jest straszne, kiedy człowiek w taki sposób zaczyna żyć. Kiedy w taki sposób żyje, to on prowadzi bardzo niebezpieczną grę, która bardzo często bardzo źle się kończy. Bardzo źle się kończy. Więc Bóg nakazał nam, abyśmy rozbili te ołtarze, abyśmy zerwali te wszelkie, zniszczyli wszelkie mosty z tym światem. Byśmy zniszczyli wszystko, abyśmy naprawdę byli szczerzy wobec Pana. Przychodzili do Niego i mówili, i rozmawiali z Nim. W Księdze Joba, w 28 rozdziale tej księgi, 28 i 28 wiersz. Czytamy takie słowa. I rzekł do człowieka, oto bojaźń pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. Unikanie złego rozumem. Czy mamy rozum Boży, bracia i siostry? Czy masz rozum Boży? Czy unikasz złego? To, co sprawiało, że kiedyś grzeszyłeś, że kiedyś byłeś daleko od Boga. Czy unikasz tych rzeczy? Czy unikasz? Czy masz ten rozum od Boga? Czy masz bojaźń pańską? Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. Mieć w nienawiści wszelkie zło. Bojaźń pańska. Ona jest mądrością. To jest mądrość nasza. Bracia i siostry, jakże to jest ważne, abyśmy byli szczerzy wobec siebie, szczerzy wobec Słowa, szczerzy wobec Jezusa. Unikanie złego jest rozumem. Unikanie złego jest rozumem. Więc jeśli budujesz jakieś mosty z tym światem, to wcale nie unikasz złego. To mogą być dwie rzeczy powodem. Albo nie rozumiesz i nie wiesz i nie rozpoznajesz, kto jest wrogiem, albo świadomie grzeszysz. Świadomie grzeszysz. I narażasz sam siebie na upadek. To jest bardzo niewłaściwe. I my czytamy w przypowieści Salomona, że człowiek chodzi tak sam po bezdrożach, a kiedy upadnie, to jego serce wybucha gniewem przeciwko Bogu. I Boże, gdzie byłeś? Dlaczego mnie nie zatrzymałeś? Wtedy jest pretensja do ludzi, do zboru. Czemu mi nie powiedzieliście? Dlaczego mi nie ostrzegliście mnie? A zazwyczaj jest tak, że Bóg mówi i ostrzega. I nigdy Pan nie zostawi bez napomnienia. Nigdy. Zawsze ostrzega człowieka. Zawsze go poucza. Zawsze do niego przemawia. Aby zachować jego duszę. Aby zachować jego serce w czystości. Więc widzimy tutaj, unikanie złego jest rozumem. Ta Księga Sędziów jest taką niezwykłą księgą, ponieważ czytamy tutaj o osobach, które były nazywane sędziami, ale na czym polegało to, że oni byli sędziami? O co tutaj chodzi tak naprawdę? Czytamy tutaj, że naród izraelski odstąpił od Pana i kiedy ich serce się zatwardzało, kiedy oni zaczęli grzeszyć, kiedy zaczęli chodzić swoimi drogami, służyć innym bogom, to Pan posyłał na nich sąd i zazwyczaj oddawał ich pod panowanie jakiegoś innego narodu, obcego narodu, pogańskiego narodu. I wówczas to oni byli ciemiężeni, musieli oddawać daninę, żyli bardzo biednie, ubogo, nie powodziło im się, mieli ciągłe braki i strach i lęk, ponieważ byli, ich życie było też niepewne, kiedy ktoś tam, jakiś naród wrogi Izraelowi panował nad nimi. Ich życie było niepewne, każdy mógł zginąć w każdej chwili tak naprawdę. Składano daniny, więc naród bardzo, bardzo ubożał. I czytamy, że wówczas Pan budził w nich takiego ducha przebudzenia. Ci ludzie nagle odkrywali i nagle wspominali sobie, że kiedy żyliśmy z Bogiem, to przecież było inaczej. Mieliśmy pod dostatkiem wszystkiego. Żyliśmy w pokoju i w radości. Bóg był z nami, Pan nad nami królował, panował. Bóg nas błogosławił. Mieliśmy pokój, mieliśmy wytchnienie, a kiedy przyszła jakaś walka, Bóg dawał nam zawsze zwycięstwo. Kiedy żyliśmy pod ochroną Boga, byli tacy, którzy pamiętali o tych rzeczach, o tych sprawach. I chwała Bogu, że człowiek przechowuje na swoim sercu te dobre rzeczy, które Bóg dla nas uczynił, że zawsze możemy do tego wrócić. A więc tacy ludzie wołali do Boga, modlili się do Boga, prosili Go o ratunek i wtedy Bóg posyłał, wzbudzał dla nich jedną osobę. To też jest bardzo ważne, że to była jedna osoba, którą Bóg namaszczał, uzdalniał, dawał im mądrość tej osobie i poprzez tą osobę dawał im wybawienie. Na przykład w 3 rozdziale w Księdze Sędziów czytamy o takim sędzi, który nazywał się Ehud. On był z plemienia Beniamina, leworęki Beniamita. Większość Beniamitów było leworękimi ludźmi. On również był leworękim. I wówczas Izrael był pod panowaniem Moabitów. Królem w Moabie był wtedy Eglon. I czytamy tutaj, że byli ciemiężeni już przez 18 lat. Byli w niewoli. Może przeczytamy. I byli synowie izraelscy w niewoli u Eglona, króla Moabu, przez 18 lat. Więc jak długo? 18 lat być w niewoli, w niepewności żyć, w strachu, w lęku. I czytamy, gdy synowie izraelscy wołali do Pana, wzbudził im Pan wybawcę Ehuda, syna Gery, Beniamitę, męża leworękiego. Przez niego wysłali synowie izraelscy haracz Eglonowi, królowi Moabu. A więc musieli składać daninę, składać haracz. Co roku musieli dawać jakąś określoną ilość złota, srebra i czego sobie ten Eglon zażyczył. Oni musieli dawać to. I czytamy dalej. Ehud kazał sobie zrobić miecz obosieczny na łokieć długi, który przypasał sobie pod płaszczem do prawego boku i przyjechał z haraczem do Eglona, króla Moabu. A Eglon był to mąż bardzo otyły. Gdy tedy dokończył składania haraczu i odprowadził ludzi, którzy haracz nieśli, sam zawrócił od posążków, które są przy Gilgal i kazał powiedzieć królowi: królu, mam ci coś tajnego do powiedzenia. A ten odpowiedział: cicho. I odeszli od niego wszyscy, którzy stali przy nim. Ehud więc poszedł do niego, on zaś siedział wtedy w chłodnej komnacie górnej przeznaczonej wyłącznie dla niego i rzekł: Ehud, mam dla ciebie słowo od Boga. Na to ten podniósł się ze swojego tronu. Wtedy Ehud wyciągnął swoją lewą rękę, chwycił za miecz u prawego swojego boku i pchnął go nim w brzuch. Także pchnął go w brzuch. I wiemy, tutaj został ten Ehud został tutaj pokonany. odebrał jakby sąd od Boga. I czytamy tutaj, co dalej się stało. Eglon został tutaj pokonany przez Ehuda, zgładzony przez Ehuda. I co się dalej stało? Ehud zaś podczas, gdy oni marudzili, kiedy odkryli, że ich król jest martwy, uszedł i minąwszy posążki schronił się w Sejra. A gdy tam przyszedł, zadał w trąbę na pogórze efraimskim i stąpili z nim synowie izraelscy z góry, a on na ich czele i rzekł do nich, chodźcie za mną, gdyż Pan wydał waszych nieprzyjaciół, Moabitów, w wasze ręce. I poszli za nim, obsadzili brody jordańskie do Omabu i nie pozwolili nikomu przechodzić. W tym czasie wybili Moabitów w liczbie około 10 000 mężów, wszystko ludzi silnych i zdatnych do boju i nikt nie ocalał. W tym dniu został Moab poddany pod władzę Izraela. I ziemia zażywała spokoju przez 80 lat. A więc widzimy, jeden człowiek został posłany przez Boga, który nazywał się Ehud. I wydaje się to, kiedy czytamy tą historię, że to jest jakaś taka przebiegłość, spryt tego Ehuda. Ale wiemy przecież, że to Bóg powołał tego sędziego. Że to oni wołali, prosili, aby Pan wybawił ich z tej sytuacji, spod panowania Moabitów. I Bóg posyła do nich człowieka, posyła do nich Ehuda. I tutaj Ehud nakazał uczynić ten miecz obosieczny. My wiemy, że to jest symbol Bożego Słowa, bracia i siostry. Miecz obosieczny jest zawsze symbolem Słowa. I zwróćmy uwagę, on był leworęki, więc ukrył ten miecz jakby pod swoim płaszczem. I dostał się przed oblicze króla, przed oblicze króla. I kiedy powiedział do króla, mam ci coś do powiedzenia, to nie był tylko jego spryt. To nie był jakiś plan Ehuda, ale to wszystko było zrządzeniem Pana. To było prowadzeniem do zwycięstwa poprzez Boga. To Bóg dał takie myśli Ehudowi, aby w taki sposób działać. I zwróćmy uwagę, że kiedy Ehud stanął przed nim, a król siedział na tronie, on powiedział, mam dla ciebie słowo od Boga. Bracia i siostry, czy on go skłamał? Nie, nie skłamał go. On naprawdę miał dla niego słowo od Boga. To był sąd. To był sąd. Mam dla ciebie słowo od Boga. I wtedy, kiedy on usłyszał, ten król Moabu powstał ze swojego tronu, a więc w tym był autorytet, w tym była moc. On chciał uhonorować to słowo od Boga stojąc i wówczas otrzymał sąd od Pana. Naród izraelski został uwolniony od ciemiężyciela, od tego, który był wrogiem Bożego ludu, od tego, który był tak naprawdę wrogiem Bożym i Bożego ludu, który ciemiężył ich, który ograbiał, który sprawiał spustoszenie w tym narodzie. I zwróćmy uwagę, zaraz potem, kiedy on zadał w trąbę i stąpili synowie izraelscy, wyruszyli, aby walczyć i pokonali 10 000 silnych i zdatnych do boju żołnierzy. I co się stało? W jednym dniu Pan to uczynił. To Bóg może tak uczynić, bracia i siostry, że Izrael był na samym dole, a stał się na samej, a Pan uczynił ich teraz nie ogonem, ale głową. W jednym dniu Pan to uczynił. W jednym dniu i przez jednego człowieka. I kiedy my czytamy tą Księgę Sędziów, zawsze widzimy, że Bóg powołuje jednego człowieka, daje mu mądrość, daje mu namaszczenie i wyzwala ten naród z tarapatów. I potem, kiedy dochodzi już do tego wybawienia, do tego uwolnienia, to ten, który jest sędzią, on jakby sprawuje takie rządy, ale to nie można powiedzieć królewskie rządy. On sądzi ten lud. On jest tym, który stoi, można tak powiedzieć, na czele tego państwa i w oparciu o Boże Słowo, o relacje z Bogiem prowadzi nadal, jest przywódcą dla tego narodu. Więc bracia i siostry, w Księdze Sędziów tak naprawdę mamy odniesienie do naszego Pana Jezusa Chrystusa, który został posłany do nas. który został posłany od Boga, jeden Jezus Chrystus, który uwolnił cały świat, który zbawił wszystkich tych, którzy w Niego uwierzyli. Czy nie byliśmy kiedyś ciemiężeni? Czy nie żyliśmy w strachu? Czy nie byliśmy w niewoli? Czy grzech nie wiązał nas? Czym dzisiaj ludzie są zniewoleni? Oprócz alkoholu, narkotyków, oprócz różnego rodzaju uzależnień, które są może jakby wytworem współczesnej technologii, uzależnienie od komputera, uzależnienie od pornografii, uzależnienie od różnych rzeczy, takich strasznych, złych. W tym ludzie siedzą po same uszy. Ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że cała ludzkość jest związana strachem i lękiem przed śmiercią. Ludzie boją się śmierci. Są niepewni. Mają jakby taką nadzieję w tym, że kiedy umrę, to chociaż pójdę do tego czyśćca, tak? Ale czy Biblia mówi coś o czyśćcu? Nic nie mówi Słowo Boże na temat czyśćca. Nie ma czegoś takiego. To jest wymysł. Ta doktryna, możecie sprawdzić, ona nie była od początku nawet, bo dokładnie nie pamiętam, ale chyba w XIII wieku ta doktryna powstała o czyśćcu. To był wymysł któregoś z papieży. Czyściec. Ktoś wymyślił, człowiek to wymyślił, aby uspokoić sumienia ludzkie, aby dać im jakiś substytut, zastępstwo, aby nie wierzyli, aby ich uspokoić. A tak naprawdę, jeśli nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Bo oni wtedy płacili za te dusze. Płacili za te dusze, które rzekomo są w czyśćcu. Trzeba było robić opłaty za te dusze, tak, żeby je wykupić z tego czyśćca. Ale Biblia nie mówi ani jednego słowa na temat czyśćca. Mówi tylko o Królestwie Bożym i mówi o wiecznym potępieniu. Mówi o piekle, o wiecznym potępieniu. A więc Pan Jezus przyszedł po to, aby uwolnić nas od strachu i lęku przed śmiercią, byśmy mogli być pojednani z Ojcem, pojednani z Bogiem, uwolnieni od mocy grzechu, od jarzma grzechu, uwolnieni od mocy szatana, uwolnieni od wpływu tego świata, tego systemu, który rządzi w milionach serc ludzkich. Bracia i siostry, Pan zakłada swoje królestwo i to jest królestwo wieczne. I ono nigdy nie przeminie. I panowanie to nie tylko 80 lat, jak tutaj za dni czytaliśmy Ehuda. To nie tylko takie panowanie, ale to jest wieczne panowanie Chrystusa, wieczne panowanie naszego Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, apostoł Paweł w 9 rozdziale mówi takie słowa. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy Słowo wiary, które głosimy, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Nie będziesz zbawiony po śmierci, ale teraz będziesz zbawiony. I Paweł mówi jak? Jeśli ustami swoimi wyznasz. Ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, jest Twoim Panem. To jest wielkie wyznanie. To jest wielkie wyznanie, bo jeśli ktoś tak wyznaje, to oznacza, że poddaje się pod panowanie Jezusa. To nie jest tylko wyznanie dla wyznania. Jezus jest Panem. Ale Jezus jest moim Panem. On ma prawo zarządzać moim życiem. Jest moim królem. Król to jest monarcha. On ma prawo mówić, rozkazywać, ale my wiemy, że nasz Pan jest łaskawy, jest dobry, jest miłosierny, jest litościwy. Bóg jest miłością. Nasz Król jest miłością. I sądzi nas i prowadzi według swojej miłosierdzia, łaski i miłości. Pan jest dobry dla nas, jest łaskawy. I Biblia mówi, jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, uwierzysz w sercu swoim. To jest takie stwierdzenie Pawła, bardzo krótkie, ale to oznacza coś o wiele głębszego, że jeśli wierzymy, że Bóg wzbudził z martwych Chrystusa, to znaczy, że wierzymy, że Bóg panuje nad śmiercią, że Pan pokonał śmierć, że Jezus zwyciężył śmierć. że ci, którzy pełnią wolę Bożą, trwają wiecznie, trwają na wieki. To, że Bóg wzbudził z martwych Jezusa Chrystusa, oznacza to, że Jezus zwyciężył moc grzechu, że Jezus zwyciężył moc szatana, że przyszedł po to, aby zniszczyć dzieła diabelskie, aby zniszczyć dzieła szatana. Pan Jezus zmartwychwstały tego dokonał. Pan Jezus, który oddał swoje życie i zmartwychwstał, tego dokonał. On pokonał śmierć i piekło przez swoje zmartwychwstanie. Pokonał moc grzechu, pokonał strach przed śmiercią i strach przed przyszłością. Ludzie boją się dzisiaj, kiedy włączamy jakieś wiadomości, oglądamy to, co się dzieje i słuchamy, co dzieje się na świecie. Jakie jest niesamowite zamieszanie, jaki chaos, ile lęku, ile strachu. Ludzie są naprawdę niepewni i boją się, bardzo boją się. Co będzie jutro? Co stanie się za rok? Co będzie ze mną? Kiedy przyjdzie, nie wiem, jakaś wojna, jakaś zawierucha wojenna, co się stanie? Bracia i siostry, nasze życie jest w rękach Chrystusa, w rękach Jezusa. I nasza przyszłość zależy od Jezusa. Kiedy składasz swoje życie Chrystusowi, w ofierze oddajesz Mu, oddajesz samego siebie w te mocne, potężne dłonie, to Pan obiecuje nam, że nikt nie wyrwie was z mojej ręki. Nie ma takiej mocy, nie ma takiej siły, która mogłaby nas oddzielić od Chrystusa i od Jego miłości. Czytamy o tym. Nikt nie może nas wyrwać z ręki Jezusa. Paweł mówi, sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. A więc widzimy, możemy wzywać i czytamy dalej, w 13 wierszu, każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Jakie to jest imię? To imię Pańskie. To jest imię, które jest ponad wszelkie imiona. To jest imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Każdy, kto chce polegać na Jezusie, każdy, kto polega na Nim, każdy, kto polega na Jego łasce, się polegać na Jezusie, to nie oznacza, to jest takie też bardzo... bardzo powierzchowne stwierdzenie, ale kiedy dlatego mamy czytać całe Pismo Święte, całą Biblię mamy czytać, bo poleganie na Chrystusie, na imieniu Pana Jezusa Chrystusa, to oznacza coś o wiele głębszego. W tym imieniu mamy zwycięstwo. W Jezusie Chrystusie mamy bezpieczeństwo. On jest naszym grodem warownym, jest ucieczką dla nas, najpewniejszą ucieczką, nasz Pan Jezus Chrystus. Polegać na Nim i tylko na Nim, nie jeszcze na kimś innym, nie jakiś współodkupiciel, nie jacyś inni ludzie czy tak zwani święci, ale kto polega na imieniu Jezus, kto wzywa imienia Pańskiego. To oznacza, że polega na ofierze Chrystusa, na tym, co uczynił Pan Jezus Chrystus na Golgocie. Dokładnie to oznacza to słowo. Kiedy wzywamy imienia Pańskiego, to znaczy, że wierzymy w Chrystusa, który zmartwychwstał, który oddał swoje życie za nas, bracia i siostry. I Paweł mówi, zbawiony będzie. Gdzie czasami właśnie jest tak, że mamy siłę, aby wołać, mamy siłę, aby krzyczeć do Pana. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, mamy siłę, aby wyznawać swoimi ustami. Ale czasami możemy znaleźć takich ludzi, którzy nie mają siły, aby wołać, aby wzywać, aby wyznawać. Nie mają. Ale Pan takich ludzi też nie pozostawia. Wówczas to Pan woła. Wówczas to Pan woła do takich ludzi. Jeśli oni nie wołają, jeśli oni do Pana nie krzyczą, nie wołają, nie wzywają imienia Pańskiego, to wówczas Pan wzywa takich ludzi i woła do nich. I czytamy o tym w Ewangelii Mateusza. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Więc widzimy, jak cudowny jest nasz Wybawca, jak wspaniały jest Pan Jezus Chrystus. Jeśli człowiek nie ma siły, by wołać, Jeśli on jest w takim stanie, może być zwyciężony, pokonany przez grzech, przez moce złego, to wówczas Pan woła: pójdźcie do mnie, pójdźcie do mnie, a ja wam dam ukojenie, dam wam ukojenie. I my wiemy, że nasz Pan się nie zmienia. On jest wciąż ten sam, wczoraj, dziś, na wieki. Śpiewaliśmy: Jezus jest ten sam. Wszystko się zmienia wokół, ale nie Jezus, bracia i siostra. Więc on ma moc wciąż zbawiać, ma moc uwalniać i ma moc uzdrawiać. A więc chciejmy powstać, aby Jemu za to podziękować, aby wzywać imienia Pana, aby przyjść też i na Jego wezwanie. Jeśli ktoś potrzebuje dzisiaj modlitwy, wyjdźcie, będziemy modlić się do naszego Pana Jezusa Chrystusa.